Dobry wieczór, Anna Rębas. Miał zaledwie 19 lat, gdy postanowił wyruszyć z Gdyni, by pod polską banderą opłynąć świat. Wypływając z Polski, liczył się z tym, że ta wyprawa może potrwać wiele miesięcy, ale nie przewidział jednego, że potrwa 7 lat, a on nigdy nie będzie mógł wrócić do Polski, do Gdyni, z której wypływał. Osiadł więc po wojnie najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem ruszył na emigrację. Władysław Wagner. W naszych audycjach wracamy po raz kolejny do historii tego harcerza, 19-letniego patrioty, za którym nie stały ani pieniądze, ani polityka, ani nawet państwo, które reprezentował. Biało-czerwoną banderę wiózł sam, na jachcie, który sam zrobił. Dziś, po 87 latach od wyprawy, od dnia, w którym wyruszył, od 8 lipca 1932 roku, zapraszam Państwa na audycję, której bohaterem jest Władysław Wagner, 87 lat po, a my ruszamy jego śladem, ruszamy przez Atlantyk. Zapraszam na rozmowę z moimi gośćmi.
Atlantyk powoli odchodzi, Pacyfik Cię żegna kwiatami, a Ty jesteś taka spokojna, zasypiasz pomiędzy gwiazdami, a gwiazdy spadają jak deszcze na żagiel, pokład i fale. I proszę o więcej, o jeszcze spokojnie. Gorąco.
Dzisiaj audycja wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że goście wyjątkowi, a to dlatego, że po drugiej stronie mikrofonu człowiek, który audycje morskie realizuje tutaj w Radio Gdańsk już od ponad 30 lat prawie chyba. Tak dobrze mówię, Stefan Kotiuk, dzień dobry.
No, nie będę podawał daty, bo zaczynam się wstydzić.
Ale pływa od prawie 30 lat.
Tak.
Albo i więcej. W lewej stronie Stefana Witek, Cynkę, kapitan też i żeglarz koledzy tak naprawdę i koledzy z wody, z jachtu, z lądu też. Znacie się już? No to już chyba możecie podać.
No.
Słuchaj, to już mam dziury w pamięci.
A dlaczego panowie dzisiaj tak? 15-20. Myślałam, że dłużej. Dlaczego panowie dzisiaj tutaj w studio? Dlatego, że o Wagnerze oczywiście audycja. Audycja, która to będzie rozpoczynała nasz drugi etap audycji o Władysławie Wagnerze. Witek, się tutaj widzę, przygotowałeś wydruki informacje dotyczące naszego harcerza Polaka, który przed wojną pierwszy opłynął świat, ale tak naprawdę też mnie interesuje ta jego postać, ponieważ my cyklicznie ze Stefanem realizujemy audycje dotyczące Władysława Wagnera i stąd pomysł na nasz rejs. Stąd pomysł tak naprawdę, by ten odcinek z Europy na brytyjskie Wyspy Dziewicze pokonać jachtem. Ale jachtem, który ty poprowadzisz, Witku.
No.
I twoim jachtem.
Na przykład.
Jachtem tak. O nazwie Bastet. A znaczy to? Tak naprawdę, co się kryje pod tym...
Egipska bogini płodności, kot. No, Egipcjanie mieli swoich bogów, tak, jak Grecy mieli swoich, Włosi mieli swoich.
A jak ci się podoba ten projekt? Czy ty nie boisz się płynąć z nami?
Nie, obawy to nie ma, bo załoga jest załoga. Jeżeli załoga jest świadoma celu, to kompetencji, ile tam by nie było, to zawsze po prostu przybędzie w trakcie rejsu.
Wydaje mi się, że jesteś bardzo skromny. Wydaje mi się, że przepłynięcie Atlantyku i kilka tygodni na takim akwenie, jakim jest ocean, jednak wymaga dużych umiejętności. Stefan?
Przepłynięcie Atlantyku jest prostsze niż pływanie po Bałtyku.
Wbrew pozorom, to taki właśnie to paradoks.
Prawda, tam się ustawia jeden kurs, jeden hals i się jedzie, nie?
Ale nie w każdym miesiącu tak jest, Witku.
Oczywiście, że tak. No najtrudniejsze to jest tak naprawdę żelazna dyscyplina w stosunku do wody, którą się używa, tak? Bo to jest problem.
Tak.
Prawdziwy.
Nie ma przystanków.
Nie ma przystanków, nie ma gdzie zatankować.
Odpowiednią ilość tej wody zaształować.
Tak, czyli woda, prowiant szeroko pojęty, to tak jak wyprawy, nie wiem, Marka Kamińskiego na Arktykę, tak? Po prostu musi mieć wszystko i musi to być policzone, bo nigdzie do sklepu nie zajrzy i nie dokupi, bo nie będzie sklepu.
Tak? A ty pokonałeś kiedyś taką drogę już?
3-tygodniowy przelot, no to lata 80, tam trzeci rok, jak przepłynęliśmy całe Morze Śródziemne z Malagi do Port Saidu, do Egiptu. I to był taki 3-tygodniowy przelot na darze młodzieży. Strasznie stare czasy, ale...
Bo przypomnijmy, jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej.
No nie, to sprostuję. Bo...
Dzisiaj uniwersytet, chciałam powiedzieć.
Zaczęło się na WSM-ce, na nawigacji, a skończyło się na Politechnice Gdańskiej.
I dzięki Bogu.
Na budownictwie lądowym.
A jednak. Czyli, ale rejsy na darze młodzieży masz za sobą.
No tak, to po prostu był pierwszy semestr. Mhm. Tak, pierwszy semestr. Dar był zwodowany w Stoczni Gdańskiej w 1982 roku. Pierwszy krótki rejsik, taki trochę techniczny, był na Kanary z Gdańska. A drugi rejs, no to już z Gdyni, to był 20 chyba, 2 czy 3 lipiec do Osaki, do Japonii. I z powrotem przypłynęliśmy w lutym, więc to 7 miesięcy rejs.
Kto wtedy był komendantem?
Kazimierz Olechnowicz.
Tadeusz Olechnowicz.
Tadeusz Olechnowicz. Tadeusz, tak jest. Znakomita no
to postać. U najlepszych zaczynałeś.
Tak jest, naprawdę.
Świętej pamięci, bo 2 lata temu chyba odszedł.
Tak jest,
właśnie.
Wielkiego formatu. I...
I potem już przeniosłeś się z uczelni morskiej, tak? Na
no szczerze powiedziawszy, kariera rock'n'rollowa chyba wtedy była ważniejsza.
Czyli
taki
jeszcze
to był
kariera
znak czasu.
Czyli dobra kapela.
Więc i stąd pierwsze wtedy wizyty w studiu Radia Gdańsk. A,
pamiętam, ale jestem stary.
A widzisz, to się wydało, od kiedy się znamy.
Ale słyszycie państwo, żeglarz.
Wydało się.
Rock'n'rollowiec. Zaraz usłyszymy, kto
rock'n'rollowca.
Tak jest.
Nie absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, tylko po prostu WSM-ka to była trochę taka to ciemna noc stanu wojennego, taka trochę zmilitaryzowana. Była tam rzeczywistość 1984 roku jeszcze i 5. No i po prostu ja tak też trochę dojrzałem do tego, że to jest chyba jednak nieporozumienie. I dałem sobie spokój, więc dałem się po prostu wyrzucić i już.
Ale...
Bardzo słusznie.
I dobrze się stało,
ale
tak? Jak to zwykle po latach.
Z żeglarstwa nie zrezygnowałeś.
Nie. No to był powód, dla czego tak naprawdę trafiłem, dla którego trafiłem na WSM-kę. No potem im więcej tam, że tak powiem, na tej WSM-ce urzędowałem, tym bardziej się przekonywałem, że to moje marzenie, żagle i miłość, i zamiłowanie do morza nie ma tak naprawdę z tą WSM-ką...
Nic wspólnego.
No może nie nic, to coś tam jest. Natomiast ojciec żeglował od zawsze, więc ja też jak miałem 4 latka, to pierwsza żaglóweczka została zwodowana na Raduńskim Chmielnie i to był początek.
A Stefan Kotiuk, kiedy po raz pierwszy trafił na łódkę?
Trochę akwanów zaliczyłem, bo cały Bałtyk zjechałem, byłem 3 razy na północnym. Pływaliśmy, wałęsaliśmy się po Bałtyku. Fantastyczne klimaty.
Ale masz za sobą taki 3-tygodniowy, 4-tygodniowy
przelot? Tak, mamy. Z Witkiem żeśmy byli, jak żeśmy grzali na Helgoland. To był 3-tygodniowy rejs przez Kanał Kiloński na Helgoland. Tam żeśmy trafili też do Vasa Marine.
Ale to tego nie można porównywać, prawda? Tego rejsu z przelotem przez Atlantyk.
Ale przez Atlantyk, tak jak już powiedziałem, to jeden hals, dobrane żagle i po prostu jechane. 3000 mili, tyle.
Mhm. Więc może tak, żeby to troszeczkę ubrać w szczegóły, to trzeba sobie wyobrazić coś, dlaczego Stefan w pewnym momencie powiedział, że żeglowanie po Bałtyku jest trudniejsze niż żeglowanie po Atlantyku. Bo Bałtyk jest chimeryczny, meteorologicznie, jest płytkim morzem.
Tak zwana krótka fala.
Tak jest, krótka fala, więc specyfika, w związku z tym, jak dla żeglarzy, to jest...
Dobra nauka.
Nieprzyjemne bardzo, bo ja jednym z powodów, dlaczego lubię żeglować do dzisiaj, to jest to, że kontakt z morzem to jest taka absolutna chwila prawdy. tak? Czyli może jak to żywioł, mówi sprawdzam i nieważne kto tam kim, tak? Prezes, minister, rektor czy inny profesor, to jak po prostu może przyciśnie, to wszyscy są wtedy równi. I to potrafi po prostu bardzo być gwałtowne na Bałtyku, tak? I te sztormy wtedy, no to...
Pamiętasz, jak jechaliśmy przy dziewiątce, aż cięło, wiatr ciął fale.
Tak jest, więc w tym sensie ta chimeryczność Bałtyku, ta zmienność pogody, no jest wyzwaniem. Tak?
Ale,
i te,
tak.
A na taki Atlantyk, jak się idzie na czas pasatów, to te wszystkie, cała literatura, tam nawet Baranowski przecież objechał to wszystko raz i drugi i chciałby po raz trzeci nawet. I to opisuje i to takie są fajne opisy. To się tak, to wsiada i się jedzie i już, nie?
Wiatr zapoznany kumpel z baśni śmiechem odgania mądre myśli i gra na wantach niewyraźnie to, co wyraźnie muszę wyśnić. Zabłysła wreszcie pod powieką, tak bliska słyszę jak przez ścianę. Kochana, to już niedaleko, za jednym oceanem. A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie ciągle sam.
Wyprawa Władysława Wagnera jako niekonwencjonalna jest niezwykła pod każdym względem i po prostu nieporównywalna, tak? Pisała o tym wyczynie sprzed 80 kilku lat Anna Rybczyńska, wielka admiratorka i ambasadorka tego wagnerowskiego rejsu. Wymyka się wszelkim analogiom, nie podlega żadnym schematom organizacyjnym. Młody 19-letni gdyński harcerz sam ponosi ryzyko zuchwałego przedsięwzięcia. Nikt za nim nie stoi, nikogo wyruszając w rejs nie reprezentuje, ale też nie jest od nikogo zależny. Równocześnie i dlatego właśnie bierze na swe barki całą odpowiedzialność. Zdawać by się mogło nierozważnego trochę kroku. Podejmuje jak nikt przed nim i bardzo długo po nim śmiałą, wyłącznie prywatną inicjatywę. Jego wyprawa z uwagi na amatorstwo i różne nieprzewidywalne okoliczności miała wszelkie dane po temu, by zakończyć się niepowodzeniem, całkowitym fiaskiem. Jednak udała się, pisze tak Anna Rybczyńska. Jak tu więc nie mówić o Wagnerze, jak tu nie płynąć jego śladem? Zapraszam więc Państwa do drugiej części audycji. Ja dziś w studio opowiadam o żeglarskim projekcie Pasja i Niepodległość, w którym zamierzam razem ze swoimi przyjaciółmi, żeglarzami i dziennikarzem i realizatorem Radia Gdańsk Stefanem Kotiukiem wypłynąć w rejs przez Atlantyk.
Pamiętacie, jak Wagner wypływał z Gdyni w lipcu? To on tak naprawdę na tej swojej zjawie, bo zjawą wypływał, on nie miał żadnych przyrządów. Tak naprawdę płynął z busolą, z tylko jednym towarzyszem, też niespełna 20-letnim. I dla niego to chyba w tych latach było wielkie wyzwanie. Nie mając nic, ja nie sądzę, żeby był tak przygotowany, jak będą przygotowane, albo jak są przygotowane dzisiaj jachty, które wyruszają w tą podróż, prawda? Mając elektronikę, mając urządzenia nawigacyjne zupełnie inne. I on dlatego pewnie zbłądził troszeczkę, bo nie popłynął tak na te wyspy, tylko trafił do Brazylii.
Ale trafił.
Trochę w to, trochę w tamto, ale trafił.
Dlaczego Wyspy Dziewicze? Dlatego, że tak naprawdę tam osiadł po wojnie. Kiedy nie mógł wrócić do kraju, to decydował się na przelot do Australii, ale po drodze niestety okazało się, że małżonka, która była w ciąży, Mabel, no trzeba było wysiadać, trzeba było gdzieś zrobić przystanek. Przystanek zrobili właśnie na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, gdzie my mamy trafić.
Na Tortole.
Odbywa się tam po raz czwarty już zlot wagnerowski, organizowany przez żeglarzy polonijnych.
Władysław Wagner to po prostu stuprocentowy patriota i to mi imponuje. Przeciwności losu były olbrzymie, on nie podpisał żadnych zobowiązań.
I nie oddał paszportu.
Nie oddał paszportu.
Po wybuchu
wojny. Przyzwoity człowiek po prostu. I takim ludziom cześć i chwała. Dlatego chcieliśmy zrobić tą trasę na drugą stronę z wyspy Zielonego Przylądka na Tortola. Żeby upamiętnić wielkiego Polaka, patriotę. Prawdziwego.
On nie mógł wrócić do kraju, bo w 1939 roku wybuchła wojna i został w Wielkiej Brytanii. Do niego jeżdżono, do jego próbowano ściągnąć stamtąd.
Tak.
Młody porucznik Czesław Kiszczak próbował tam osobiście interweniować. Próbował interweniować i pojechał specjalnie do Wagnera. Nie wiem, czy Państwu znany jest ten fakt, ale to jest fakt, który też wiele mówi o Wagnerze. Bo niestety rozmowa była krótka i nieprzyjemna. Nie oddam paszportu i nie wrócę do Polski rządzonej przez komunistów.
Zgadza się.
Także to też jest taki jeden z elementów naszego rejsu. Zresztą nazwanego Pasja i Niepodległość. Bo tak naprawdę pasja, którą mieli w sobie ci młodzi ludzie, żeglarze, tak naprawdę po wojnie polskie żeglarstwo właściwie raczkowało dopiero. Ludzie się uczyli pewnych rzeczy. Myśmy ten dostęp mieli od niedawna.
No ale wiadomo, kto żeglował, nie? W tych czasach. Służby specjalne, nie?
To znaczy mówisz o czasach już powojennych.
Tak. Ryszard Kukliński, spółka. No nie tylko, może tak. Oczywiście cześć i chwała bohaterom. Po prostu, tak? No bo kontekst...
Znasz ten kontekst, Witku.
Tak.
Też ta historia, jego biografia przecież Wagnera jest znana.
Tak jest.
Pewnie żeglarzom wszystkim.
Tak jest.
Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak bardzo ten etos i jak bardzo to, co on wtedy robił, przekłada się na dzisiejsze czasy, albo jak tego mniej, albo jak tego czasem powinno być trochę więcej, takiego właśnie podejścia, takiego żeglowania podług słońca i gwiazd, jak to pisał Wagner.
Pokusa horyzontu.
Taki trochę romantyczny tak. rejs nam się gdzieś tam kroi i te wszystkie rejsy, które on robił i te wszystkie przepłynięcia, jak to byśmy mówili tym naszym, przeloty tym naszym językiem, to były chyba jednak czymś troszeczkę inne.
No na pewno jemu przyświecał taki prosty cel, ja wiem, prosty, nieprosty, no. Ten wątek patriotyczny,
tak, sławić polską banderę,
był
prawda?
Po prostu ważny. I to odzyskanie niepodległości, tak, umożliwiło w ogóle coś takiego i wszyscy byli z tego powodu, cała Polska okresu międzywojennego, na pewno byli to ludzie, łatwo to sobie wyobrazić, no szczęśliwi z tego powodu, że...
Przyszło 100 lat, Polski nie było, nie?
Tak jest.
I nikt nie mógł pływać z polską banderą.
Tak jest, banderę można powiesić, więc to było dla nich piekielne, ważne.
Ty pływasz przychodząc... z banderą? Jeszcze tak wejdę.
Nie, no zawsze.
Naszą polską, prawda?
Zawsze.
Bo to jest bardzo ważne też dla żeglarzy, którzy pływają często po innych, albo stacjonują, albo, nie wiem, trzymają swoje jachty.
No w większości portach, jachty się po prostu czarteruje w dzisiejszych czasach. No i to się je tam, no, czarterowanie wypożycza, tak?
Ale my wypożyczamy od Polaka, żeglarza Witolda Cynkę ten jacht na właśnie tą naszą drogę przez Atlantyk. To jest też dosyć ważne, bo jakoś nie wyobrażam sobie tego projektu na jachcie innej bandery.
A czy my będziemy na pewno mieć proporzec Polski pod Wantą? Bo ja nie wiem, gdzie jest ten jacht... Gdzie on jest na port, tak, port macierzysty, nie?
Werbu. Także na flagstoku jest.
Ale
biało-czerwona na pewno będzie na
tak,
Salingen.
Tak, więc to trzeba tą specyfikę złapać i zrozumieć, że dzisiaj w dobie jachtów czarterowanych po prostu, tak? To nie ma co z tego robić tu
ale warto wyjaśniać.
Tak,
warto mówić ludziom, tak.
Że jeżeli to są polskie żaglowce typu Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin tam, czy Oceania, tak, czy Iskra, czy Zawisza Czarny, czy jeszcze cały szereg różnych innych, no to one są, że tak powiem, mają polskie właściciela w Polsce, są rejestrowane i pływają pod polską banderą. Natomiast jak się łajby czarteruje, no to już wtedy, że tak powiem, właściciel jest jaki jest i bandera jest do armatora, tak? Przypisana.
Przypisana, tak.
I ta moda na te jak gdyby rejestrowanie statków gdzieś na Bahamach, czy gdzieś tam, tak? No to przecież plo pod koniec, czy PZM dzisiaj też to wszystko pływa pod banderami jakimiś egzotycznymi, tam Panama jakieś właśnie i tamto, więc tam ta polska bandera, ona w sensie takim dla nas ważnym, patriotycznym jest ważna, bez dwóch zdań. Natomiast no, trzeba uszanować zwyczaje morskie, takie jakie panują na całym świecie.
Czyli pod Saliniem.
Tak, i już.
Twoim zdaniem taki zlot wagnerowski, który się szykuje właśnie w styczniu 2021 roku, to będzie czwarty zlot, on coś daje nam, Polakom, żeglarzom, światu? Po co są te zloty? Jak myślisz? Czy,
czy warto? Znakomity pomysł, tak jak kapitan Baranowski jest ikoną po prostu. Czy Mateusz Kuśnierewicz jest ikoną. Tak? I
te nazwiska są znane.
Cały szereg nazwisk można by wymieniać.
A tak. Kiedy mówi się o Wagnerze, to niektórzy mówią, a to ten kompozytor. Znaczy mało ludzi kojarzy jednak mimo wszystko, zbyt mało, może tak powiem, bo nie mówimy o świecie żeglarskim, tak. Witku.
Natomiast taki Wagner, jak on tam się właśnie zaczął od tego po wojnie, że się z Kiszczakiem nie polubił, no to był już...
Już wszyscy wiemy, dlaczego potem takiego losu się potoczyło.
Tak, i o nim po prostu nikt nigdzie nie mówił, stąd...
Bo był po prostu zakaz pewnie i tak. Był na czarnej liście.
Po prostu był szlabany.
Nazwisko, które powinno zostać wymazane z historii Polski, to bardzo przykre, nie? Ale dobrze, że to się odradza.
Cieszę się, że rozmawiamy na ten temat, bo to jest ważne, że jesteś tutaj dzisiaj w studio. Ty, który będziesz kierował też tą ekspedycją, będziesz kapitanem. Ja też cieszę się, że ty to ty, bo to dla mnie ważne i dla Stefana pewnie też, ponieważ uczestniczymy w tym projekcie. Opowiedz trochę jeszcze na koniec, bo to na pewno nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Co to jest za jednostka? Skąd ją wziąłeś i jaki to jest duży jacht?
Jacht jest rok produkcji 2005, o ile nie pamięć się myli, w polskiej produkcji, krakowskiej stoczni.
O proszę.
On był inspirowany
Kraków.
Trochę no, w żeglarskim świadku hasło Wally. To są jachty, gdzie cennik zaczyna się od 5 milionów dolarów, Włosi to robią i to jest najwyższa półka po prostu, to jest bardzo wysoka półka.
A na czym ta ekskluzywność polega? Materiały, z których jest zrobione?
Oj, na wszystkim. To tak znowu użyję trochę porównania samochodowego, że jakbyśmy na przykład wzięli Volkswagena, na przykład, no to jest, czy Forda, czy tam jakąkolwiek inną markę. To rynek jest tak poukładany, że autko jest tam najmniejsze, no to w Volkswagenie to będzie jakieś tam Polo czy Lupo, potem jest Golf, potem jest Passat, tak? I są te 3-4 półki tych dany koncern, czy tam w Toyocie jest też to samo, że jest małe autko, średnie autko, duże i potem jeszcze jakieś większe. A jak chcemy luksusowe, to w wydaniu Toyoty bierzemy Lexusa, tak? W wydaniu Mazdy bierzemy sobie Infiniti, tak? I teraz jakbyśmy porównali takie zwykłą łajbę czarterową, rzędu 40-40 paru stóp, to czarterownie to kupują po 200-250 tysięcy euro. Tyle kosztuje taka łajba typu Bavaria, Jeannot czy jakieś tam Beneteau, te co są najbardziej popularne, francuskie czy niemieckie, w takim na europejskim rynku mówię. Nie? Natomiast, no właśnie, to jak się ma łódka za 250 tysięcy euro do łódki, która, jeżeli byśmy wzięli oryginalnego Wally'ego, będzie kosztowała 5 milionów dolarów, no. To wtedy odpowiedź na pytanie, czym się różni, no wszystkim się różni, tak? Wyposażenie, to jest łódka, która ma na przykład klimatyzację, kiedy normalne łajby tego nie mają, tak?
A to
ma własny generator. Tak? Że normalne łajby tego nie mają.
Od solarki.
Nie? I tak dalej, i tak dalej.
Nawigacja.
I
tak dalej.
Pływałeś kiedyś, Stefan, na tego typu jachcie?
Na ekskluzywnych?
Na przykład na takiej właśnie łódce, na której masz
nie
płynąć.
Nie było mnie na to stać.
A teraz? Zaczynamy zbierać pieniądze.
Teraz po prostu.
Witek nas chyba sprowadził na ziemię.
Zbierzemy.
Zbierzemy.
Znaczy, no właśnie. To...
Zbierzemy po to, żeby uczcić Wagnera.
No bo tak naprawdę też chcemy uczestniczyć w tym zlocie i chcemy Państwu mówić o tym, jak wygląda to trzydniowe święto, bo to przypływają żeglarze z całego świata. 1000 żeglarzy na ponad 100 jednostkach. Część z nich pewnie przyleci tam i wyczarteruje, tak jak mówisz.
Tak jest.
Bo my chyba tylko tacy tutaj z Polski przepłyniemy Atlantyk, żeby właśnie tą drogę zrealizować, tą jego drogę, no bo on tą drogę wykonał. Tak naprawdę w lipcu 32 roku on przepłynął na drugą stronę, prawda? I nie trafił na te wyspy, ale trafił do Brazylii.
Najchętniej ten przepłynął na Zjawie.
I z Gdyni. I z Gdyni, prawda? bo tak naprawdę wtedy on ruszył z Gdyni do Gdyni. Dokładnie. Może kiedyś. Bardzo dziękuję za rozmowę. To taka pierwsza nasza rozmowa. Obiecujecie panowie, że będziemy kontynuować. Może nawet co miesiąc, tak szykując się do tego rejsu.
Ciągnąc
dziękuję. Witold Cynkę, Stefan Kotiuk. Kłaniamy się. Dzięki. I realizator też jednocześnie. Radiowy.
Z przypadku.
Do tematu podróży Wagnera, do tematu naszego projektu żeglarskiego Pasja i Niepodległość wracać będziemy na pewno w kolejnych audycjach w ciągu tego jeszcze i następnego roku, aż do wagnerowskiego zlotu, w którym zamierzamy uczestniczyć w styczniu 2021 roku na BVI, czyli Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas i realizator dziś po drugiej stronie lustra albo mikrofonu, jak Państwo wolicie, Stefan Kotiuk. Dobranoc.
A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie ciągle sam. A wiatr ku świata bramie wciąż mnie gna. A ja na oceanie ciągle sam.